Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Jest nim dr Tomasz Sieniow, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL, prezes Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Panie doktorze, no właśnie, to powiedział pan w pierwszej części rozmowy, powinniśmy się zwrócić o pomoc do Unii Europejskiej. No, takie pierwsze już jakby sugestie, opinie, komentarze płynące właśnie ze strony Unii Europejskiej są. No, mamy oczywiście te wypowiedzi komisarz do spraw migracji, która mówi, że ta kwestia na granicy polsko-białoruskiej nie jest kwestią migracji, a kwestią agresji reżimu Łukaszenki. Z drugiej strony Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazuje Polsce udzielenie tej podstawowej pomocy lekarskiej, pomocy związanej z wyżywieniem, ze schronieniem. Z drugiej strony no, daje też taką furtkę, że nie jest to nakaz obligatoryjny do przyjęcia tych osób. Jak te stanowiska? No, właściwie można pogodzić.
Jest trudno pogodzić te stanowiska, ale myślę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie nakaże Polsce automatycznego i szerokiego przyjmowania wniosków o udzielenie ochrony. W lutym zeszłego roku rozpatrywał sprawę podobną, dotyczącą dużej liczby cudzoziemców, którzy wkraczali na terytorium Hiszpanii przez te enklawy w Maroku, przez Ceutę i Melilę, i uznał, że Hiszpania nie naruszała prawa, dokonując tych zbiorowych wydaleń cudzoziemców, którzy przekraczali płoty między tymi enklawami a Marokiem. I z punktu widzenia jakby rozważenia, które wartości, które dobro jest ważniejsze, Europejski Trybunał Praw Człowieka niezbyt stanowczo nakazuje respektowanie prawa do azylu państwom członkowskim, więc poza tym no, trzeba pamiętać, że to nie jest tylko problem Polski czy Hiszpanii. To samo myślę, że dzieje się na granicy grecko-tureckiej. To samo dzieje się w Chorwacji.
Zresztą są przykłady, które pokazują właśnie ten też mechanizm wypychania, który często akurat na południu kończył się tragicznie, bo przecież mamy te obrazki pontonów, ludzi, którzy no, nie docierają, bo giną po prostu w drodze do tego lepszego świata, a też no właśnie ten proceder wypychania ich z granicy, z terenu Unii Europejskiej jest wtedy sprawą znaną już od lat.
Tak, jest to sprawa Unii Europejskiej, ale jeżeli spojrzymy na granicę południową amerykańską, granicę z Meksykiem, dzieje się właściwie dokładnie to samo. Kraje, które mają jakąś granicę zewnętrzną z państwami biednymi, borykają się zmagają się z tym samym wyzwaniem, co robić w takiej sytuacji. Australia zaadoptowała jakieś wyspy zewnętrzne, na których najpierw przetrzymuje uchodźców, których weryfikuje. Więc problem jest realny i poważny i niełatwy do rozwiązania. Dlatego myślę, że tutaj nie pomaga w rozwiązaniu tego problemu zacietrzewienie. Trzeba spróbować zrozumieć także działanie państwa. Z tym, że to działanie byłoby byłoby zrozumiałe, gdyby jednak stworzone były wentyle bezpieczeństwa, jakieś miejsca, w których mogą cudzoziemcy przekraczać granice i być weryfikowani. Unia Europejska wprowadziła podstawy prawne do tego, żeby dokonywać procedur granicznych do 28 dni. Polska nie wdrożyła tych przepisów, uznając, że kilka razy próbowała, ale nigdy do końca nie przeszło to przez proces legislacyjny. A to mogłoby pozwalać na weryfikację w ciągu pierwszych dni. Polskie procedury administracyjne pewnie by nie ułatwiały zakończenia procedur w 28 dni, ale wciąż doszłoby do tego, że cudzoziemiec może wyjawić przyczyny, dla których się znajduje w Polsce i szuka ochrony. I to byłoby rozwiązaniem lepszym. Ja dodam jeszcze to, że ta granica i ten problem jest na tyle w tej chwili trudny do rozwiązania, ponieważ granica polsko-białoruska tak naprawdę funkcjonuje, nie wiem, może w 30%, może w 20%, jeżeli chodzi o przejścia graniczne, nie funkcjonuje ruch kolejowy. Trzeba przypomnieć o tym, że z Brześcia do Terespola przyjeżdżał pociąg, który mogli przyjeżdżać uchodźcy, którzy byli weryfikowani na miejscu, w stacji, na dworcu w Terespolu przez Straż Graniczną. Wstępnie, w sposób też pewnie kontrowersyjny, ale była możliwość przyjęcia osób, które Straż Graniczna uznawała od razu za godne udzielenia ochrony międzynarodowej. I teraz to nie funkcjonuje od półtora roku już, od marca 2020 roku ze względu na pandemię, więc tak naprawdę może dojść do sytuacji...
Przecież wcześniej że... też były te gigantyczne problemy, no znowu opisywane, pokazywane przez media, to co się działo na dworcu w Brześciu.
Oczywiście, to było...
Ludzie wielokrotnie byli zawracani przez polskich pograniczników.
Ja wiem, ponieważ pomogłem jednej rodzinie, znaczy wielu rodzinom wtedy pomogłem przekroczyć granicę legalnie, ale jedna osoba, jedna rodzina przekroczyła tę granicę za 72 razem, a maksymalnie to słyszałem o 96 przypadkach, że osoby próbowały wjechać na terytorium Polski i deklaracje o tym, że uciekają przed prześladowaniem, nie były słyszane przez funkcjonariuszy. Ponoć to zawsze jest kwestia dowodowa, bo nie są w stanie te osoby udowodnić, że rzeczywiście kierowały w prośby o przyjęcie wniosku, no ale myślę, że tysiące osób w tym wypadku chyba się nie zmówiły i nie mówią nieprawdy co do tego, że rzeczywiście te ich prośby były ignorowane. Oczywiście każda mogła w inny sposób to formułować, być może wielu nie mówiło o tym wcale, ale myślę, że większość osób jednak przyjeżdżało i prosiło tutaj o ochronę. Więc wracając do tematu, jak Unia Europejska do tego podchodzi, myślę, że Unia Europejska jest w trudnej sytuacji, bo wcześniej zawarła układ z Erdoganem i...
Kosztowny
układ, ale też, który jest krytykowany z punktu widzenia etycznego, że my tworzymy jakieś getto dla uchodźców w Turcji, w którym mają zostać, bo my nie chcemy ich przyjąć, a my jeszcze za to płacimy.
Zresztą prezydent Turcji właśnie w kontekście wydarzeń z kolei w Afganistanie i zmiany władzy, on też ostatnio powiedział, że Turcja nie będzie europejskim magazynem dla migrantów.
Myślę, że sytuacja w Afganistanie bardzo mocno zaważy na przyszłości tego układu między Erdoganem a Unią Europejską. I osoby, które do tej pory zresztą też cały czas próbują nielegalnie przedostać się do Europy i tych osób będzie więcej i w tej chwili to jest 6,5 miliona czy 7 milionów uchodźców w Turcji, no wszyscy się nie pomieszczą. Myślę, że tam pomoc dla nich jest też trudna. Ja znam dzieci, które przeszły przez Turcję, 15-latkowie, którzy tam muszą pracować, żeby się jakoś utrzymać, zdobyć pieniądze na dalszą podróż być może do Europy i trafiają w końcu do Polski jakimś nielegalnym transportem. Ta sytuacja będzie cały czas trwała. Myślę, że musimy się przyzwyczaić do tego, że problem migracji, który myśleliśmy, że nas nie będzie dotyczył, nie będziemy musieli współuczestniczyć solidarnie w ponoszeniu ciężaru migracji razem z innymi państwami Unii, rzeczywiście nas będzie dotyczył i już nas dotyczy.
Właściwie chyba złotego środka tutaj chyba nie znajdziemy, jak rozumiem, no bo trudno też tę taką wrażliwość społeczną na właśnie problemy uchodźców ująć w ramy prawne.
Ja bym właśnie dlatego oddzielił dwie rzeczy, bo państwo, chyba się zgadzamy co do tego, musi wykonywać swoje obowiązki i swoje funkcje wykonywać. Także funkcję związaną z tym, że prawo do ochrony granic jest czymś, czego my możemy się domagać jako obywatele. Natomiast myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy jednak wewnątrz kraju, powinniśmy być wrażliwsi na to, że osoby, które są dla nas obce, nieznane, żeby okazać im więcej zrozumienia serca. I to się chyba dzieje w przypadku tych osób, które są ewakuowane z Afganistanu, bo widziałem i słyszałem o inicjatywach lokalnych, które są skierowane na pomoc tym Afgańczykom, którzy przylecieli tutaj transportami rządowymi. Powiem szczerze, że ich charakterystyka nie jest różna od tych, którzy przechodzą przez granicę. Ci, którzy przechodzą przez granicę, są zupełnie tacy sami. Być może wcześniej wyjechali, zanim te transporty zostały uruchomione. Być może później teraz będą starali się wyjeżdżać, ale są to osoby, które zasługują na takie samo traktowanie, więc działamy trochę schizofrenicznie jako społeczeństwo i państwo, otwierając nasze serca przed tymi, którzy zostali ewakuowani transportem lotniczym przez rząd. Smucimy się razem z rodziną tego chłopca, który zatruł się grzybami, a równocześnie jesteśmy zupełnie nieczuli, wydaje mi się, i odpychający wobec tych, którzy w tej chwili marzną na granicy w Usnarzu. Jest to jakaś schizofrenia, No ale jest to trudne do rozwiązania. Myślę, że trzeba próbować to rozwiązywać w indywidualnych przypadkach, jak najbardziej indywidualnie traktując każdą osobę, która przyjeżdża, i w tym musi uczestniczyć aparat państwa.
A dziś aparat państwa mówi, że chcemy pomóc, organizujemy pomoc humanitarną, wysyła ciężarówki na granicę, no ale bez reakcji ze strony białoruskiej, bez zgody na wjazd.
No, myślę, że mi się nie podoba ten chwyt PR-owy, jeżeli chodzi o ciężarówki, które zostały wysłane przez przejście graniczne, żeby objechać granicę i wjechać tam od drugiej strony. Myślę, że i może to nastąpi po wycofaniu kamer telewizyjnych, że dużo łatwiej byłoby jednak powiedzieć tym osobom, że proszę, nie blokujemy tego kroku w naszą stronę i możecie przyjść i napić się ciepłej herbaty po naszej stronie i złożyć wnioski. Ale tak jak powiedział pan minister Kamiński, teraz 30 osób, potem 3 tysiące, potem 30 tysięcy, więc nie sądzę, żeby to zostało zrobione w świetle kamer. I ja kibicuję tym osobom, które są na granicy, żeby, jeżeli są to Afgańczycy, którzy uciekają przed prześladowaniem, żeby uzyskali stosowną ochronę w Polsce i Unii Europejskiej. Natomiast myślę, że byłoby takie kłopotliwe dla państwa pokazanie, że przez 30 dni ich zatrzymywaliśmy, a teraz ich przyjmujemy, więc myślę, że to nie zostanie nagrane na kamery, jeżeli to nastąpi.
Trochę chyba na własne życzenie w takim razie trafiliśmy w taką pułapkę. No, pytanie oczywiście, na ile ten kryzys uda się rozwiązać, to oczywiście kwestia siłą rzeczy przyszłości. Chciałbym jeszcze zapytać, no bo mówi pan doktor o tym, o tych własnych doświadczeniach. To myślę, że też jest ważne, że przez pryzmat konkretnych osób, konkretnych rodzin, jeśli uda się pomóc, to też jest świadectwo, jak taką pomoc organizować. Właśnie jak wygląda życie tych ludzi, dla których akurat Polska czy Unia Europejska jest tym lepszym światem, a którzy no, uciekają ze swojego kraju właściwie bez żadnej gwarancji, gdzie dotrą. Mhm.
Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądało życie tych osób, które były ewakuowane, czy tych, które przechodziły w ciągu ostatniego miesiąca, czy dwóch przez granicę, ponieważ te ewakuowane cały czas są w kwarantannie. Właśnie im się kończy chyba dzisiaj, czy wczoraj ta kwarantanna. Niektórym za parę dni. I wtedy będą wiedziały, co robić dalej. Wielu z nich na pewno traktował Polskę tylko jako miejsce przejściowej ucieczki, jedyne miejsce, do którego mogły uciec. Więc myślę, że warto byłoby stworzyć dla tych osób jakiś program, w którym mogliby łatwiej zintegrować się z polskim społeczeństwem, bo trzeba przyznać, że są to osoby bardzo wykształcone, bardzo często w Afganistanie zamożne, chociaż nie wiem, czy wszystkiego nie straciły. Osoby, które mówią świetnie po angielsku czy po rosyjsku i miałyby szansę tutaj odegrać jakąś rolę w naszym społeczeństwie, bo ja rozmawiałem, mówiłem już o tej pani adwokat, spotykam się z kobietami, z dziewczynami młodymi, które są świetnie wykształcone, mówią super po angielsku, z amerykańskiego uniwersytetu w Afganistanie, z jakichś szkół, które są dobrymi szkołami, i one tam nie miałyby już przyszłości. Tutaj mogłyby tę przyszłość odnaleźć, gdyby mogły tutaj zostać, gdybyśmy potrafili ich, te osoby zatrzymać. Koledzy mówią mi o ginekologach, o biznesmenach, o urzędnikach, policjantach, którzy są, o inżynierze Ericssona, tego sam spotykam. Jest bardzo wielu ludzi, którzy mieli szansę uciec. I mieli szansę uciec albo najbogatsi, albo najbardziej wykształceni i współpracujący z państwami koalicji, która działa w Afganistanie. I te osoby teraz są w Polsce. Jest to pewnie z 1000 czy 2000 osób, które mogłyby tutaj zostać. Gdyby zostało z nich 30%, byłoby naprawdę to z korzyścią dla naszego społeczeństwa. Wielu z nich na pewno chce pojechać dalej, bo wszystkie fale dotychczasowe migracji pokazywały, że Polska przez długi czas była tylko państwem tranzytowym. Obecnie sytuacja nasza się zmienia, bo no, trzeba przyznać, że możliwość podjęcia pracy jest jedną z podstawowych rzeczy, które interesują cudzoziemców. Oni nie chcą być tutaj na socjalu, oni chcieliby pracować. Nie wolno im pracować przez 6 miesięcy od złożenia wniosku, więc to jest problem, że musieliby mieć w ośrodkach, nie pracować i czekać na rozstrzygnięcie ich sprawy, a dopiero po 6 miesiącach rozpoczynać pracę zawodową.
To jak rozumiem też dla osób wykształconych, ambitnych, też jest jakiś rodzaj pewnie upokorzenia.
Na pewno jest to trudne, oni chcieliby to zrobić wcześniej, zwłaszcza, że w ośrodkach tych, których byliby w otwartych ośrodkach, no nie żyją na poziomie, do którego byli przyzwyczajeni, chociaż myślę, że na to nie narzekają, ale chcieliby, nie chcieliby jeść cudzego chleba, jak mówią, że chcielibyśmy sami zarobić na chleb i byliby w stanie to zrobić, zwłaszcza mając jakiś bardzo dobry fach w ręku. Natomiast no nie wolno im przez 6 miesięcy legalnie pracować. Wielu z nich, nie mówię o Afgańczykach, bo o nich nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale wcześniejszych migrantów pracuje także nielegalnie.
Czy rozwiązania systemowe w tym zakresie pan dostrzega? No oczywiście mamy różnego rodzaju programy, pewnie głównie zorganizowane przez organizacje pozarządowe, ale także w Lublinie doświadczenia, także przy współudziale choćby samorządu miejskiego, takich programów adaptacji cudzoziemców do życia w Polsce są.
Są być może bardzo takie punktowe te programy. One pomagają, są zwykle skoncentrowane wokół organizacji aktywnych w danym rejonie. Także Lublin jest miejscem, gdzie takie programy są realizowane. Pewnie w Warszawie można też coś takiego znaleźć, w Krakowie, w Gdańsku, we Wrocławiu. Natomiast gdyby to była duża grupa migrantów w różnych miejscach, to nie jesteśmy w stanie chyba w tej chwili dobrze zorganizować takiego procesu integracji czy adaptacji. Myślę, że 6 miesięcy, gdyby je dobrze wykorzystać na naukę języka i w jakąś taką integrację kulturową, znalezienie miejsca do życia przy wsparciu państwa, to mógłby być dobrze wykorzystany czas. Ja myślę, że wiele z tych osób, które przyjeżdżają tutaj, one mają jednak własne życie, własne plany życiowe. Często jest to diaspora, która gdzieś jest za granicą. Bardzo wielu ma rodziny w Ameryce albo na zachodzie Europy i trzeba to szanować i rozumieć, że oni do Polski trafili właściwie jako w pierwszego kraju, w którym znaleźli trochę spokoju i mogą mieć pewność, bo myślę, że Polska nikogo z Afganistanu do Afganistanu nie zawróci. W tej chwili jest to raczej niemożliwe. Jest stanowisko UNHCR-u, że wszelkie powroty przymusowe do Afganistanu są niewskazane, żeby nie powiedzieć zakazane. UNHCR prosi państwa członkowskie Unii, czy w ogóle wszystkie państwa sygnatariuszy konwencji genewskiej, żeby nie dokonywały deportacji do Afganistanu i w tej chwili, jako że port lotniczy w Kabulu nie funkcjonuje, to jest niemożliwe, ale być może talibowie wkrótce ten port lotniczy uruchomią. No i wtedy niektóre państwa, które uzyskają, czy będą miały wielu migrantów z Afganistanu, mogą podjąć swoje operacje powrotowe, które były realizowane jeszcze chyba na początku tego roku. Do Afganistanu byśmy wydalali. Z Niemiec pewnie raz w miesiącu odlatywał samolot z Afgańczykami, który się deportował do Afganistanu, więc teraz będą one wstrzymane.
Z jednej strony oczywiście potrzeba tworzenia pewnych rozwiązań systemowych, z drugiej strony to, co też chyba wykorzystują te argumenty przeciwnicy, to pytanie o to, czy polskie społeczeństwo, czy europejskie społeczeństwo jest gotowe do tego, żeby no właśnie na taką adaptację, na przyjęcie, na tę wrażliwość w stosunku do obcokrajowców, czy właśnie jest na to gotowe?
To dobre pytanie, bo pan redaktor pewnie wie, że integracja jest procesem dwustronnym. Wymaga z jednej strony wysiłku ze strony migrantów, ale z drugiej strony nie jest też prosta ze strony społeczeństwa przyjmującego, więc to chyba jest równie trudne jak same próby migrantów. Myślę, że nad tym trzeba pracować i przede wszystkim warto przeciwdziałać wszelkim formom radykalizacji nastrojów, jakichś stanowisk ksenofobicznych. W niektórych krajach, gdzie są migranci, jest więcej, w Polsce też już jest bardzo dużo migrantów oczywiście, chociaż nie są to jeszcze w takiej liczbie migranci z Afganistanu czy Iraku. Natomiast w tych krajach, gdzie są migranci, każdy może mieć albo bliskiego sąsiada, który jest migrantem, jest dobrym przykładem, albo może słyszeć w mediach o cudzoziemcu, uchodźcy, który dokonał jakiegoś przestępstwa na tle seksualnym czy jakimś innym. I takie przypadki zdarzają się w każdej grupie społecznej. W Polsce każdego roku dokonuje się, nie wiem, kilkuset gwałtów. Więc jeżeli mamy 40 milionów Polaków w Polsce, a 40 milionów jest migrantów w Europie, to codziennie można pisać o gwałcie dokonanym przez jakiegoś cudzoziemca i to będzie prawda, ale trzeba znać proporcje, że w każdej grupie społecznej są osoby, które mogą być także przestępcami, mają swoje problemy, być może wyniesione także z obszaru, z którego uciekły, po traumie wojennej i tak dalej. Natomiast no, kwestia odbioru społecznego, o który pan pytał, jest bardzo ważna i nad tym trzeba się skupić, żeby budować coś, co się mówi, o czym się mówi jako kulturze spotkania. Trzeba spróbować jak najwięcej znaleźć takich punktów, w których można spotkać się z tym Afgańczykiem, czy to jest jakiś wytwórca dywanów, czy to jest zwykły taksówkarz, czy to jest profesor jakiegoś koledżu w Afganistanie. I żeby zrozumieć jego historię. Okazuje się, że oni są tacy sami jak my.
Ogromne wyzwanie przed wszystkimi i właściwie apel. Odróbmy tę lekcję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Tomasz Sieniow z Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i prezes Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał, Jarosław Gołowicz, Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.